Kochani, przeżywamy czas Adwentu, czas bezpośredniego przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa Adventus, wskazującego na tego, który przychodzi. Można zatem wyciągnąć wniosek, i tak trzeba, że Adwent liturgiczny, ten, który trwa niespełna 4 tygodnie, przygotowuje nas na przyjście Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale to jest tylko liturgia. Jednocześnie Adwent to jest całe nasze życie. My w całym swoim życiu przygotowujemy się na przyjście Pana. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. O ile znamy datę Bożego Narodzenia, możemy się przygotować. Przygotować wszystko, co jest potrzebne na święta, więc choinkę i dekoracje, i wigilijny stół, i prezenty, i wszystko, co jest potrzebne, aby te święta przeżywać radośnie i bogato. To nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie na końcu naszego życiowego Adwentu. Nasze życie jest Adwentem. Jest przygotowaniem na przyjście Pana. Właśnie, jest przygotowaniem na przyjście Pana. Życia nie można przeżyć tak po prostu, że nam przelecie ten czas. Jesteście u początku drogi. Kiedyś święty Jan Paweł II, spotykając się z polską młodzieżą, była chyba grupa oazowa, powiedział: was czeka droga. Wy jesteście młodzi, was czeka droga, przed wami jest droga. W tę drogę trzeba wyruszyć, ale droga ma też swój cel. Żaden człowiek, który używa rozumu, a to jest atrybut człowieczeństwa, nie wyrusza w drogę bez celu. Pierwsze, nigdzie nie dojedzie, a poza tym tylko zmarnuje czas. Każdy, kto wyrusza w drogę, ma jakiś cel. Jak kiedyś powiedział święty Jan Paweł II właśnie do ludzi młodych, człowiek jest mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest miłowany. Człowiek jest mocny świadomością celu. Jeżeli nie mamy celu, to zachowanie człowieka przypomina trochę taki jesienny liść, który wiatr miota z jednej strony na drugą stronę ulicy. Ważne jest więc pytanie o cel. Czego ja chcę w życiu? I rekolekcje, które przeżywamy, mają temu właśnie służyć, aby zapytać siebie o cel. Jaki mam cel w życiu? To prawda, jestem u początku drogi, ale może jeszcze nie widzę tego celu zasadniczego w swoim życiu. Jeszcze nie wiem do końca, co będę robić w życiu, kim będę. I nie trzeba się bać stawiania pytań o to, kim mógłbym, kim mogłabym być. Nie trzeba się bać takich pytań. Nie trzeba się bać swoich marzeń o celu. Czy mogę, mogłabym być, czy mógłbym być w takiej czy innej życiowej roli. Pozwólcie, że podzielę się moim osobistym doświadczeniem. Kiedy byłem w seminarium, to już było lat temu, bardzo dawno, już zdążyły mi włosy wypaść. No nie było jeszcze 100 lat temu, ale 40. Będąc w seminarium na 5. roku, właściwie już kończąc przygotowanie do kapłaństwa, stawiam sobie pytanie, czy jestem we właściwym miejscu. Czy kapłaństwo jest moim życiowym celem? Wszystko do tej pory układało się bardzo dobrze. I nie powiem, że to było pytanie, które wynikało z jakiegoś kryzysu. Przyszła taka refleksja. Za chwilę mam przyjąć święcenia diakonatu. Za pół roku święcenia kapłańskie. Można powiedzieć, zapada planka, decyzje ostateczne na całą wieczność. Czy ja się nie mylę? Muszę zweryfikować, czy droga, którą przeszedłem, była właściwa. Ale trzeba sobie stawiać takie pytanie o cel. Czy nie mam czasami fałszywych celów? Celów pozornych. Ostatecznym celem naszego życia, o który się pytamy, to jest wieczność. Nie można tego zasadniczego celu z oczu stracić. Do celu ostatecznego, jakim jest wieczność, prowadzą cele pośrednie, jakie sobie wyznaczamy. To może być takim bliższym celem matura, ukończenie studiów, założenie rodziny, a może właśnie wybranie drogi poświęconej Bogu i ludziom, czy to w życiu konsekrowanym, czy w kapłaństwie. I tak poprzez te cele pośrednie dochodzimy do ostatecznego celu, jakim jest nasze przeznaczenie do wieczności. O tym celu ostatecznym, który nas czeka nieuchronnie, będę mówił jutro, ale dzisiaj chcę powiedzieć o tej drodze, która prowadzi nas do celu. W świątyni delfickiej w Delfach, starożytna Grecja, był taki napis: poznaj samego siebie. Do tego napisu nawiązywał Ojciec Święty w jednej z encyklik i pisał, że to poznaj samego siebie to było wezwanie do zmierzenia się z prawdą o sobie i przyjęcia tej prawdy o sobie. Jak pisze Święty Jan Paweł II, im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju. A zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia. Moi drodzy, co to znaczy? Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej poznaje siebie. Właśnie nie może tutaj nastąpić rozdarcie, jakaś schizofrenia, że będziemy inwestować w swój rozwój, w poznawanie rzeczywistości, w znajomość języków, w nabywanie różnych umiejętności, a zagubimy przy okazji rzecz najważniejszą – poznanie samego siebie. Kim jestem? Właśnie po to są takie momenty jak rekolekcje, momenty zatrzymania się, aby poznać lepiej siebie. A w jaki sposób możemy siebie lepiej poznać? Poprzez najpierw pochylenie się nad własnym sumieniem. Sumienie to jest takie coś, taki wewnętrzny głos w człowieku, poprzez który Bóg przemawia. Ten głos w człowieku się odzywa cały czas, który nam wskazuje, co dobre, co złe. Każdy człowiek, jako istota ludzka, jako istota rozumna i wolna, wyposażony jest w sumienie. My czasem mówimy o kimś, ty nie masz sumienia, ale tak naprawdę jest sumienie. Ten głos w człowieku jest, ale można ten głos sobie zagłuszyć. Można go nie słuchać. Można też ten głos sfałszować. Jeżeli wędrowiec gdzieś w górach straci mapę, zgubi mapę, albo nie będzie miał kompasu i idzie tak po prostu na wyczucie, łatwo może się zgubić. Pewnie zdarzyło wam się nieraz, ja dużo chodzę też po górach, też mi się czasami zdarzało, że zaufałem za bardzo własnej intuicji, orientacji w przestrzeni. Okazuje się, że nieoczekiwanie w którymś momencie szlak gwałtownie zakręca. Nie zwróciłem na to uwagi. I czasem ten błąd, ta nieuwaga, ta chwila rozterki kosztowała kilka kilometrów marszu i kilka godzin wędrowania po to, żeby wrócić na właściwy szlak, z dużą niepewnością, czy się uda. I coś podobnego jest właśnie w życiu. Jeżeli człowiek straci tę orientację, przestanie słuchać głosu swojego sumienia, łatwo może się zagubić. To sumienie w sobie trzeba wychowywać, pielęgnować, uczyć się słuchać swojego sumienia. To naprawdę nie kosztuje, tym bardziej nie boli. Wystarczy tylko odrobinę wysiłku, wystarczy stawiania sobie wymagań. A przecież do polskiej młodzieży Jan Paweł II kiedyś powiedział: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Musicie od siebie wymagać. To jest warunek rozwoju. A bogactwem młodego człowieka jest rozwijać się. Ale ten rozwój nie może być taki spontaniczny, niekontrolowany. Ten rozwój musi być celowy. Jeszcze raz podkreślę, człowiek jest mocny świadomością celu. Rozwój ma prowadzić do określonego celu, jaki sobie w życiu stawiamy. Jak właśnie pielęgnować w sobie i wyrabiać w sobie sumienie? Poprzez kilka prostych czynności. Po pierwsze, taka najprostsza praktyka to rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia, o którym się mówi często, z którego wykonaniem bywa różnie, to nie jest jakiś wynalazek chrześcijański. Owszem, chrześcijaństwo rachunek sumienia stosuje bardzo skrupulatnie, natomiast ta praktyka badania siebie pod kątem dobra i zła znana jest od starożytności. To już starożytni mędrcy polecali swoim uczniom właśnie zastanawiać się nad sobą, kontrolować siebie pod kątem dobra i zła. A więc pierwsza rzecz to rachunek sumienia. I to nie tylko ten przed spowiedzią, często robiony pośpiesznie, tak byle jak z jakiejś książeczki dziecięcej. Nieraz widziałem, jak starszy mężczyzna, mocno już przygnieciony życiem, w swoich sękatych, spracowanych rękach trzyma białą, małą książeczkę od pierwszej komunii. Pewnie swojego wnuczka. I przygotowuje się do spowiedzi. Robi rachunek sumienia na podstawie książeczki do nabożeństwa dziecka pierwszokomunijnego. To jakieś nieporozumienie. No, czy dorosły człowiek zsie butelkę niemowlęcia, przepraszam za porównanie, to nie jest rachunek sumienia dla człowieka dorosłego. Pytania, jakie są przygotowane dla kilkuletniego dziecka, nie są adekwatne dla człowieka, który ma kilkadziesiąt lat. Z nią takim rachunku sumienia. Chcę mówić o rachunku sumienia w tym codziennym. Rzecz najprostsza. Kiedy szykujesz się do spania, klękasz do swojej modlitwy, czy to będzie pacierz, czy jakaś inna modlitwa, najpierw poświęć na to kilka minut, trzy minuty, nie więcej, aby postawić sobie dwa proste pytania. Po pierwsze, co dobrego spotkało mnie w tym konkretnym dniu, który się kończy? Mogą to być bardzo różne postaci dobra. Ktoś mi powiedział dobre słowo, coś dobrego się wydarzyło, uzyskałem dobrą ocenę, mam poczucie sukcesu, bo coś fajnego się udało zrobić. Ja sam coś zrobiłem dobrego komuś. Jakie dobro stało się moim udziałem? Pan Bóg okazał mi swoją dobroć poprzez ludzi, poprzez zdarzenia, poprzez sytuacje. Chcę za to Bogu podziękować. Ale najpierw zobaczmy, ile dobra na każdym kroku otrzymujemy. I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co ja z tym obdarowaniem, z tym dobrem, co ja zrobiłem? Czy nie zmarnowałem czasu, który jest darem niepowtarzalnym, darem, który nigdy się już nie cofnie? Czasu nie możemy cofnąć, możemy cofnąć zegarki. czasu nie ucofniemy. Czy nie zmarnowałem czasu, nie zmarnowałem szansy na to, żeby coś dobrego zrobić, coś dobrego powiedzieć, czegoś się nauczyć? Jakie były moje myśli, moje pragnienia, moje czyny? Czy gdybym ja komuś powiedział takie słowa, jakie... Gdyby ktoś mnie powiedział takie słowa, jakie ja powiedziałem komuś. Gdyby ktoś mnie zrobił to, co ja zrobiłem drugiemu. Jak bym się czuł? Spróbujmy się wczuć w sytuację ludzi, z którymi mieliśmy do czynienia, których potraktowaliśmy tak czy inaczej. To jest pytanie właśnie o dobro i zło. Zwykle w rachunku sumienia koncentrujemy naszą uwagę na tym, co było złe. A ja proponuję, żeby zacząć od skupienia uwagi na tym, co dobre. Dlaczego? Bo to bardziej pomaga rozwijać się. Bo to też bardziej uwrażliwia nasze sumienie. No wyobraźmy sobie, na suficie gdzieś tam usiadłaby mucha. No, teraz ich nie ma, bo zimno. Ale będzie ją widać z daleka. Nie dlatego, że ta mucha jest wielkości krowy, ale dlatego, że jest czarna na tle białego sufitu. Widać ją z daleka. Coś podobnego jest w badaniu swojego sumienia. Jeżeli ja zobaczę ogrom dobra i na tym tle wtedy ostrzej będę widzieć moją niewdzięczność, moją głupotę, zmarnowane szanse, moje zło. I to czasem bardzo boli i dobrze, że boli. Bo z takiego bólu rodzi się dobro. Rodzi się pragnienie unikania zła, czynienia dobra. I taka sama kontrola na co dzień jest bardzo, bardzo człowiekowi potrzebna. I to jest jedna prosta praktyka w tym badaniu siebie pod kątem dobra i zła. Dalej, inną praktyką sprzyjającą pielęgnowaniu wrażliwości na sumienie jest spowiedź. Odprawiamy spowiedź różnie. Zaleca się, aby to była spowiedź w miarę regularna i w miarę częsta. Na przykład co miesiąc, co kilka tygodni, ale nie co kilka lat i chyba nie co kilka miesięcy. Powiedziałbym tak, jeżeli dbamy o swój wygląd, myślę nie tylko dziewczęta, ale i chłopcy, spędzamy dużo czasu przed lustrem, dbamy o swój wygląd, o każdy detal swoich rwi, rzęs, włosów i pieprzyków i różnych tam innych rzeczy, ile troski zajmuje to, żeby ładnie wyglądać. Kąpiemy się codziennie, nawet czasami kilka razy dziennie. A gdyby się tak człowiek kąpał tak często, jak się często spowiada, jakby wyglądał? Pewnie by nas omijali na ulicy. Kochani, właśnie to jest pytanie o odpowiedź na pytanie o częstotliwość spowiedzi. Jeżeli potrafimy dbać o swój wygląd zewnętrzny, który przeminie, zestarzejemy się, im bardziej będziemy dbać o swoją urodę, tym bardziej ta uroda będzie nam uciekać. Im bardziej będziemy ćwiczyć te muskuły, tym bardziej one stlaczają na starość. Natomiast jeżeli człowiek dba o swoje piękno duchowe, o bogactwo swojego ducha, ono nigdy nie przeminie. Tu warto inwestować. Nie mówię, że nie warto dbać o swoją urodę, swoje zewnętrzne piękno. Ale pamiętajmy, człowiek jest całością. Prawdziwe piękno człowieka jest właśnie w jego wnętrzu, w jego sumieniu, w jego wrażliwości na sumienie. Dlatego zadbajmy też o higienę swojego sumienia. A okazji do spowiedzi jest wiele. Nie tylko rekolekcje adwentowe, wielkopostne, nie tylko Wielkanoc, ale jest wiele takich okazji. Początek roku szkolnego, roku akademickiego, moje imieniny, moje urodziny. Właśnie dzień, w którym się urodziłem. Dziękuję Bogu za życie, dziękuję Bogu za rodziców. Jak to uczynię? Nie inaczej, jak poprzez zjednoczenie z Chrystusem sakramentalne, spowiedzi. Nawet jeśli nie ma grzechu śmiertelnego. Chcę być piękny wewnętrznie, aby prawdziwie świętować ważny dla mnie dzień, ważne dla mnie wydarzenie. Tak jak urodziny, jak imieniny, jak może rocznica ślubu moich rodziców, czy wiele innych życiowych sytuacji. To takie dwie proste praktyki, które pomogą nam czuwać nad swoim sumieniem. Kiedyś spotykając się z młodzieżą w 1983 roku, wtedy byłem neopresbiterem, było spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą na Jasnej Górze w czasie apelu i Ojciec Święty, nawiązując do słów apelu Jasnogórskiego: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, mówił: co to znaczy czuwać? Czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia. Tego sumienia nie fałszować, nie zamazywać. Zło nazywać złem, dobro nazywać dobrem. Czuwać. I kochani, jeżeli człowiek czuwa w swoim życiu, to znaczy patrzy za tym celem, który sobie wyznacza, jest mocny. I żadne życiowe wichry, burze, uczuciowe, emocjonalne nie złamią go. Wprawdzie go potarmoszą, ale będzie wewnętrznie mocny wobec przeciwności. I o to właśnie chodzi, abyśmy w tym naszym adwencie życia nie stracili z oczu celu ostatecznego, jakim jest spotkanie z Chrystusem, gdy dobiegnie kresu nasze życie. Ono się zaledwie zaczęło, ale czas jest nieubłagany, to się kiedyś skończy. Także ludzie młodzi umierają, giną w wypadkach, często wskutek własnej głupoty albo głupoty innych, nieodpowiedzialności, niedojrzałości. To się zdarza. Także młodym ludziom zdarza się umierać. Więc ten adwent życia jest czasami bardzo krótki. Dlatego trzeba być przygotowanym, aby nie zmarnować tej jedynej życiowej, fantastycznej szansy, jaką daje nam Bóg, a jakim jest nasze życie. Dlatego pomyślmy o celu. Jaki mam cel w swoim życiu? Czy cel, do którego dążę, jest słuszny? Czy jest zgodny z głosem mojego sumienia? I niech to będzie takie zadanie na dziś, zadanie rekolekcyjne, które pomoże nam w owocnym przeżywaniu adwentu liturgicznego i adwentu naszego życia.